Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona nawigacji GPS, dostępności tej nawigacji osobom niewidomym. Na początek jednak małe sprostowanie, ponieważ w poprzedniej audycji mojego autorstwa poświęconej Pronto stwierdziłem, że jest to Braillite jest produktem firmy Baum, co oczywiście jest nieprawdą. Niektórzy z Was, że tak powiem, uświadomili mi to moje niedopatrzenie. Tak więc, no przepraszam jeszcze raz za dezinformację. Już same osoby zainteresowane przeprosiłem drogą mailową, natomiast publicznie teraz, że tak powiem, to zrobię. Braillite nie jest produktem firmy Baum. Okej, to obowiązek spełniony. Teraz zacznijmy już temat właściwy dzisiejszego odcinka, a więc nawigacji GPS dla osób niewidomych. GPS to skrót od angielskich słów Global Positioning System. Jest to system satelitarny opierający się na kilkudziesięciu satelitach krążących na orbicie Ziemi. Te satelity wysyłają sygnał radiowy, który jest interpretowany przez odbiorniki GPS, jest analizowany przez odbiorniki GPS. Na podstawie tego sygnału oraz na podstawie innych zmiennych jest wyznaczona nasza pozycja na Ziemi, która to pozycja składa się z długości i szerokości geograficznej. Odbiornik GPS może być urządzeniem samodzielnym lub może być urządzeniem wbudowanym w inne urządzenie, tak jak na przykład telefon komórkowy. W tej chwili, jeżeli chodzi o zakup samego odbiornika, nie jest to jakiś drogi sport. Widziałem w sklepie internetowym pewnym, którego może nie będę reklamował, już taki odbiornik za kwoty około 130 zł. No są oczywiście droższe. Można kupić oczywiście odbiornik za 500 zł. No ale zakładam, że chcemy jednak zrealizować to tanim kosztem, więc no już można za 120 zł taki odbiornik zakupić. I co? Jak można używać tego GPS-u, będąc osobą niewidomą? Właściwie można używać go na dwa sposoby. Pierwszym z nich to jest zakup urządzenia o nazwie Navigator. Jest to produkt firmy Migraf. Migraf przez F. Jednak jego dystrybucją, z tego co się niedawno dowiedziałem, zajmuje się firma PHU Impulse. Jest to urządzenie samodzielne, nawigacyjne, właściwie tylko i wyłącznie nawigacyjne, przystosowane do potrzeb osób niewidomych, opierające się na tak zwanych punktach, o których w dalszej części tego podcastu. Drugim rozwiązaniem, które zadziała wtedy tylko jeśli mamy telefon komórkowy, oczywiście mowa o telefonach symbianowych i zainstalowanym jakimś gadaczu, no to jest zakup odbiornika GPS i instalacja odpowiedniego oprogramowania. Przy czym w niektórych przypadkach zakup odbiornika GPS może być niepotrzebny, ponieważ niektóre telefony Nokii mają już wbudowany odbiornik, jednak ja polecam mimo wszystko zakup odbiornika zewnętrznego, chociaż ten wewnętrzny do niektórych celów się nadaje. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą pieszą, poruszającą się dużo samodzielnie, to jednak zalecam zakup odbiornika oddzielnego. I na telefonie komórkowym naszym, oczywiście symbianowym, możemy zainstalować dwie aplikacje do nawigacji, ponieważ takie aplikacje są nam potrzebne. Pierwszą z nich jest komercyjny program Wayfinder Access i drugim rozwiązaniem jest zainstalowanie darmowego narzędzia o nazwie Lodestone GPS. Chciałbym, żeby ten podcast był takim omówieniem poszczególnych programów. Niestety z pewnych względów nie pokażę dzisiaj Wayfindera. Natomiast trochę o nim pomówię, poopowiadam i mam nadzieję, że na podstawie tego, co będę mówił, wybierzecie odpowiednią dla Was aplikację do nawigacji, bo często jest tak, że sprzedawcy sprzętu dla niewidomych, producenci zachwalają coś, a nie zawsze jest to, potem okazuje się to przydatne i prawdziwe dla osoby, dla użytkownika końcowego, który jest osobą niewidomą. Więc zacznijmy od Wayfinder Access. Jest to program komercyjny, który jest w zasadzie przystosowaną do potrzeb osób niewidomych wersją programu Wayfinder. I tutaj trudno mi to powiedzieć, natomiast trzeba sobie powiedzieć szczerze, że trzeba, wybierając pomiędzy dwoma aplikacjami, Lodestone GPS i Wayfinder Access, trzeba rozróżnić dwa typy programów tak naprawdę, jeżeli będziemy porównywać te dwie aplikacje. Programy dostępne dla gadaczy i programy dostępne dla osoby niewidomej. O co chodzi? To, że program jest dostępny dla gadacza, to nie znaczy, że jest dostępny dla osoby niewidomej. I tak właśnie sądzę o programie Wayfinder Access, który mnie bardzo rozczarował. Bardzo mnie rozczarował z kilku przyczyn, które potem wynikły jakby w porównaniu z darmowym Lodestone GPS. Natomiast już od początku jakoś mi się nie podobała jego filozofia. A dlaczego, to opowiem za chwilę. Zacznijmy może jednak od plusów. Wayfinder Access jest narzędziem dostępnym dla gadaczy. Nie można temu zarzucić, że to nie pracuje z Toxem, na pewno z Toxem. Nie wiem jak z Mobile Speakiem, bo tutaj nie zaręczę, ale z Toxem na pewno to działa i to naprawdę dobrze działa. Jest to program, który działa na zasadzie takiego automatycznego przewodnika. To znaczy ustawiamy punkt A, czyli miejsce, w którym jesteśmy, ustawiamy punkt B, czyli miejsce, w którym chcemy się znaleźć, i on nas prowadzi. Prowadzi nas przy użyciu prostych komunikatów w rodzaju skręć w lewo za 100 metrów, skręć w prawo za 100 metrów, idź prosto, czy właściwie jedź prosto. I właściwie na tym jego zalety się kończą. No, niestety. Taka jest prawda. Jakie są minusy Wayfindera? Po pierwsze, Wayfinder korzysta z map drogowych. Z map przeznaczonych dla samochodów, z autostrad i z innych zbiorów punktów, które wyznaczają poruszanie się samochodów, pojazdów, a nie osób pieszych. To jest jednak różnica. To jest jednak duża różnica wbrew pozorom i w zasadzie wynika stąd inny minus, na przykład taki, że kiedy jesteśmy na terenie słabo zmapowanym, tak jak ja bardzo często się na takim terenie znajduję, to poza komunikatem zjechałeś z trasy niczego od programu się nie dowiem. Po drugie, dla osoby pieszej to narzędzie bardzo potrafi utrudnić życie. Na przykład tym, że potrafi do punktu, gdzie normalnie moglibyśmy dojść 100 metrów, program nas potrafi prowadzić przez kilometr albo przez połowę miasta, bo tych wad będzie dużo, więc może nie będę liczył. Wayfinder Access korzysta z internetu. Korzysta z internetu nie tylko po to, żeby pobierać mapy. To można rozwiązać w ten sposób, że można zainstalować te mapy jakby w telefonie. Niestety, no, instalacja tych map nie jest do końca dostępna dla niewidomych, dlatego że nie można ich tak na ślepo pobrać. Więc no, to jest jednak, co by nie powiedzieć, to jednak niewidomy tego sam nie zainstaluje. Więc instalacja nie jest dostępna dla gadaczy tych map. I skutek tego jest taki, że no, kasa nam z konta, że tak powiem, leci. Ale idźmy dalej. Program korzysta z sieci nie tylko, żeby te mapy sobie pobierać, ale też po to, żeby sprawdzić swoją legalność. No, nie miałbym nic przeciwko temu, bo moja wersja jest legalna, mam legalny telefon, niezłamany, żadnego tam kraka, niczego takiego do systemu nie wkładałem, więc żadnych takich problemów bym nie miał. Tylko że nie wszędzie jest zasięg telefonii GSM. Żyjemy w Polsce, więc ten zasięg jest bardzo różny. Ja znam miejsca, gdzie są dwie kreski, na przykład. Albo jak jest jedna, to jest dobrze. No i tutaj internetu już nie ma, ale GPS działa. I to nawet całkiem sensownie. W związku z tym Wayfinder leży. Jeszcze inną wadą tego, że korzysta z sieci, to jest to, że jest to strasznie drogie w użyciu. Nie dość, że płacimy za program, to jeszcze płacimy za jego używanie. Mnie się bardzo często zdarzało, a właściwie był taki okres, że przez cały czas za trasę dosyć prostą, 30-kilometrową z centrum Poznania do miejscowości oddalonej 12 km od Poznania płaciłem okolice 11 zł. No 10 zł z takimi grubymi groszami, więc można by to już spokojnie zaokrąglić do 11 zł. Horror. Jest to horror i przez to niejednokrotnie, że tak powiem, bankrutowałem, ponieważ mam telefon na kartę, jest to telefon w systemie ERA, tak, właśnie w sieci ERA i no widzimy już, że on tego transferu jednak trochę potrzebuje. Myślę, że nie jest to ciekawe rozwiązanie dla osoby niewidomej. Co by nie mówić, nie uśmiecha mi się płacenie za każdy przebyty kilometr i to jeszcze taką wysoką kwotę. A operatora nie zamierzam zmieniać, no bo mam już ten numer od kilku lat i nie będę zmieniał operatora tylko dlatego, że jakiś program ode mnie żąda połączenia z internetem i właściwie nie wiadomo po co. No bo te mapy no można by zainstalować, ale sam tego nie zrobię oczywiście, no bo nie da się. No a ta legalność, no panowie, moglibyście trochę inaczej to sprawdzać, no. Może i tak mnie nie słyszycie, no to produkt amerykański, ale no co by nie powiedzieć, jest to wkurzające i dlatego bardzo się zraziłem do tego produktu. Jeszcze kolejną wadą jest interfejs. Interfejs, który w porównaniu z darmowym programem, z darmowym Lodestonem leży. Tak naprawdę leży, dlatego że skrótów klawiszowych nie ma żadnych. Powiem tak, no, jest to narzędzie, tak jak mówiłem wcześniej, na zasadzie takiego automatycznego przewodnika. No tak działa sobie w tle, spokojnie, nie musimy przy nim nic grzebać. Tylko że jak chcemy coś od niego uzyskać więcej ponad skręć w lewo albo skręć w prawo, to musimy się nachodzić po jakichś zakładkach, po jakichś polach, po jakimś dziwnym czymś, co niejednokrotnie zajmuje sporo czasu. A w nawigacji jednak każda minuta, każda sekunda wręcz jest cenna. Mało tego, te dane są podawane, jak zauważyłem, nieświeże. No, trzeba tam odświeżać, żeby mieć aktualne dane. To taka mała wada, ale się lubię, że powiem, czepiać, więc się przyczepiłem. Z tym, że jednak te skróty mogłyby być. No, w Lodestonie jednak cały telefon mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o skróty. Tutaj skrótów nie ma. Więc tak jak powiedziałem, jeżeli chcemy czegoś się dowiedzieć niestandardowego, to musimy telefon na przykład w autobusie wyciągnąć. Musimy go wyciągnąć, chyba że ktoś potrafi obsługiwać telefon w kieszeni. Ja na przykład nie potrafię, w związku z tym muszę ten telefon wyciągnąć. Prawda, jeżeli się jeszcze stoi w autobusie, to jest już po prostu czasami masakra. Więc bardzo niewygodne, bardzo drogie narzędzie w użytkowaniu, jeżeli chodzi przynajmniej o właścicieli telefonów na kartę. I dodatkowo jeszcze, no, tak jak powiedziałem, ja bym to raczej uznawał za nawigację samochodową. Może to się przydawać na przykład, jeżeli jedziemy taksówką. O, jedziemy sobie taksówką i na przykład chcemy sprawdzać, czy jedziemy rzeczywiście w dobrym kierunku, najkrótszą trasą, czy nasz taksówkarz, że tak powiem, chce spłukać z kasy. To się do tego może przydać. Natomiast jeżeli jesteśmy osobą samodzielną, jednak odradzam, bo to jest bardzo, bardzo dziwny program, który zarówno w trybie pieszym działa tak samo, w trybie taksi działa tak samo, w trybie samochodowym działa tak samo. Więc właściwie jest to program dla kierowców, tylko że przystosowany do potrzeb osób niewidomych. No, brzmi to dosyć paradoksalnie, ale tak jak ktoś to ujął na jednej z list dyskusyjnych, jest to program dla gadaczy, ale nie dla osób niewidomych. I drugim narzędziem, które możemy zainstalować na naszym telefonie, jest darmowy Loudstone GPS. Można go pobrać z angielskiej strony projektu www.loadstonegps.com. Oczywiście między Loadstone a GPS jest, zdaje się, myślnik czy podkreślenie. No, popróbujcie. W każdym razie podziałacie www.loadstonegps.com lub też z polskiej strony, do której link znajdziecie na witrynie www.screenreaders.pl. Loadstone jest darmowym narzędziem otwartym, o otwartych źródłach, na licencji GPL, które komunikuje się z nami również w języku polskim. Opiera swoją nawigację na tak zwanych punktach, czyli na zaetykietowanych pozycjach na ziemi. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na przystanku autobusowym, który jest dla nas ważny w jakimś tam stopniu, czy przy innym punkcie orientacyjnym. To nie musi być przystanek, to może być, nie wiem, cokolwiek. W każdym bądź razie, jeżeli jesteśmy przy tym punkcie, wówczas zaznaczamy to miejsce w Loadstone i od tego momentu program będzie nas informował o naszej pozycji względem tego miejsca. Po jakimś czasie tworzy się nam taka lista punktów, taka sieć naszych punktów, która, jeżeli te punkty są sensownie rozlokowane, to naprawdę może pomóc. Mnie osobiście Loadstone nieraz wyprowadził z pułapki orientacyjnej, w którą często wpadam. Jeżeli na przykład idziemy sobie i słuchamy tego, co program do nas mówi, to jesteśmy w stanie nawet z jakichś tarapatów się wydostać, aczkolwiek jest to narzędzie dla osób, które, że tak powiem, trzeba mieć minimalną wiedzę z zakresu nawigacji. To jest w tej najnowszej wersji już trochę wszystko uproszczone, natomiast dobrze jest wiedzieć, co to jest azymut, co to jest kurs, jak się oznacza według zegara kierunki, dlatego że on właśnie takie tego typu komunikaty nam podaje i ich prawidłowa interpretacja bywa bardzo pomocna. W Loadstone, jeżeli nie chcemy korzystać z własnych punktów, albo jeżeli chcemy poszerzyć naszą bazę punktów, możemy pobrać te punkty z sieci. Jest cała masa tych współrzędnych, można je pobrać na przykład z serwera FTP na screenreaders.pl, ale również w internecie można poszukać. Jest bardzo dużo takich projektów, które się zajmują gromadzeniem takich punktów, również komercyjnie. Możemy chociażby używać punktów innych narzędzi nawigacyjnych, więc to nie muszą być też osoby niewidome, które zrobiły te punkty. Możemy używać dowolnych punktów. Właściwie są narzędzia, które potrafią konwertować te punkty na format Loadstone'a, w związku z czym to nie jest naprawdę problem. Cała klawiatura naszego telefonu, prawie cała klawiatura naszego telefonu staje się aktywna i mamy ją do dyspozycji, jeżeli chodzi o właśnie Loadstone'a. Każdy klawisz numeryczny odpowiada za jakąś funkcję. Każdy klawisz, pod każdym klawiszem są jakieś informacje, są jakieś dane. Tak więc jeżeli chcemy sprawdzić coś w Loadstone, klikamy tylko jeden klawisz i już ta informacja jest podawana. Jest to informacja bezpośrednio aktualna, prosto z odbiornika. Nie jest to jakiś tam odświeżany coś tam. on tam sobie tam odświeża te informacje, natomiast robi to na tyle szybko, że nie jest to zbyt zauważalne. Ja powiem tak, polecam spróbować obu rozwiązań i wybrać sobie to, które nam odpowiada. Ja nie neguję Wayfindera i nie mówię, że Loadstone jest super, bo oba te narzędzia mają pewne swoje wady. Natomiast myślę, że zarówno Loadstone, jak i Wayfinder są to narzędzia dedykowane trochę innej grupie użytkowników. Ja polecam osobom, które chcą być samodzielne, naprawdę samodzielne, jednak instalację Loadstone'a, dlatego że wtedy jesteśmy tak naprawdę niezależni i nie musimy być jakby zależni od tych map, od tego internetu. Te mapy, które są w Wayfinderze, bardzo często zawierają nieaktualne dane lub też są błędnie zrobione. Tak się często słyszałem zdarza. Więc każdy może wybrać swoje narzędzie, które mu będzie pomagało w nawigacji. Ja tylko opiszę Loadstone'a, ponieważ uważam, że jest to najlepsze narzędzie dla osoby niewidomej, która chce być w pełni samodzielna, jeśli chodzi o orientację przestrzenną. Nie chce być zależna od internetu. Ma telefon komórkowy, na przykład na kartę, tak jak ja. I chce po prostu używać tego systemu bez bawienia się, bez babrania się w interfejsie czy w innych pierdach, które rozpraszają naszą uwagę i przez które tracimy czas. Ja teraz przechodzę na Olympusa, więc będzie trochę gorsza jakość i za chwilę zapoznamy się z interfejsem programu Loadstone GPS i za chwilę wyjdziemy w teren.
Jarosław Psikutas.
Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie.
O Jezu! Faktycznie nie ma S. Czyli Psikutas bez S.
W pewnych sytuacjach lepiej nie mieć nazwy. www.beznazwy.net. Pierwszy podcast w polskim internecie, który nie ma nazwy.
Witam wszystkich. W tym momencie już jesteśmy po krótkiej przerwie i możemy rozpocząć pracę z Loadstone'em. Na początku jednak warto pobawić się tym programem, warto się trochę pouczyć jego skrótów podstawowych, warto go po prostu na początek odpowiednio skonfigurować. W tym momencie jest odpalony Loadstone i nie ma odbiornika, więc jedynym komunikatem, który usłyszymy wciskając skrót klawiszowy, to jest komunikat niepołączony. Takie słowa możemy usłyszeć. Natomiast co innego się stanie, kiedy wejdziemy w tak zwany tryb uczenia. Wtedy będziemy mieli dostęp do całej klawiatury, do skrótów klawiszowych w Loadstone'ie. Na początek zajmiemy się tymi właśnie skrótami. W tej chwili pokażę, jak wchodzić do trybu uczenia. Wchodzimy F1 do menu. Rozwijamy funkcję. No i teraz jest tryb uczenia zaznaczony, natomiast to zrobiłem wcześniej, więc w tym momencie musimy po prostu kliknąć OK. Tak, i to jest tryb, w którym będziemy informowani po wciśnięciu klawisza, do czego konkretny skrót klawiszowy służy. I w tym momencie informuję, że jesteśmy w trybie nawigacji, bo Loadstone może pracować w dwóch trybach, o tym może później. I na przykład teraz wciskamy 1.
Pokaż szybkość, pokaż kierunek.
No właśnie, jeżeli mamy odbiornik, jeżeli zmieniamy pozycję, przemieszczamy się, to wciskając 1 usłyszymy dane o naszej szybkości i o naszym kierunku. Teraz wciskamy 2.
Pokaż dokładność, GPS.
Nie, chyba tego tłumaczyć specjalnie nie trzeba. 3.
Pokaż jakość GPS.
Pokaż jakość GPS. W zasadzie tego nie testowałem, bo jakoś tak nie specjalnie mnie do tego ciągnęło, do rozkryzania tych komunikatów. Natomiast ja akurat inaczej się orientowałem w liczbie satelitów, w jakości tego sygnału, ale to może później. Wciskamy teraz 4.
Pokaż wysokość.
No właśnie, chyba nie trzeba tłumaczyć.
Pokaż następny punkt kontrolny.
Właśnie.
Pokaż szerokość geograficzną, pokaż długość geograficzną.
Tutaj naszą pozycję nam wtedy wyłuszczy. Siódemka, to była szóstka. Ściskamy teraz siódemkę.
Pokaż satelity.
Tu pokazuje ilość satelitów, które są jakby zafiksowane, czyli satelity, które są potwierdzone, z których otrzymuje dane i liczbę satelitów, które odbiera, ale które nie do końca są, jakby nie do końca z nich ciągnie dane. Może tak.
Etykietuj komórkę.
No właśnie, etykietuj komórkę. Lodestone może nawigować jakby według dwóch rodzajów sygnału. Pierwszy to jest sygnał GPS, o który się będziemy opierać podczas naszej wycieczki, no bo wiadomo, jest dokładniejszy. I drugi rodzaj sygnału to jest sygnał zwykłej telefonii GSM. Sygnał oczywiście pochodzi z nadajników GSM, które jednak są na tyle szeroko rozstawione, przynajmniej w Polsce, że raczej nawigacja według nich no niespecjalnie się sprawdza. Ja na przykład mam taką śmieszną sytuację, że kiedy mam telefon w szufladzie, to jestem informowany, że znajduję się w Wielkopolsce. Kiedy mam telefon poza szufladą, to mam informację, że jestem w Czerwonaku, ponieważ mieszkam na terenie gminy Czerwonak w województwie wielkopolskim, a kiedy przejdę do innego pomieszczenia domu, to mam informację, że jestem w Tarnomowicach. To jest dzielnica Poznania. Więc jest to dosyć śmieszne i raczej nawigowanie w oparciu o GSM no raczej nie przydaje się. Aczkolwiek, no nie wiem, może jak ktoś jedzie pociągiem i nie chce nadwyrężać swojego odbiornika, nie chce mu nadwyrężać baterii, to się do czegoś przydaje. Ja jakoś niespecjalnie mi to się podoba, ale po coś to w końcu w tym Lodestone zostało jakby wpisane. Wciskam teraz dziewiątkę.
Wygaszacz Lodestone, etykietuj komórkę.
To jest wygaszacz. Wciskamy dziewiątkę.
Pokaż nazwę komórki.
Pokaż nazwę komórki. No właśnie tutaj to raczej jest jakby nazwę komórki, to raczej są cyfry, to nie jest nic sensownego. No jeżeli tam wpiszemy oczywiście nazwę, zaetykietujemy ją, to będziemy mieć nazwę komórki, natomiast nazwę tej stacji, w której ją zaetykietowaliśmy, tak, czyli jesteśmy na przykład w Czerwonaku, w Poznaniu, Narmowicach, na Dębców, gdzieś tam, jeżeli zaetykietujemy tą komórkę, to będziemy mieli nazwę, natomiast jeżeli będziemy mieli tak po prostu, to wciśniemy bez żadnego bawienia się z tymi komórkami, to mamy rzędy cyfr, jakieś tam identyfikatory z tej stacji bazowej GSM, które no niewiele nam raczej mówią. Wciskamy teraz gwiazdkę.
Pokaż to GPS.
Nie, chyba tego tłumaczyć nie trzeba. Wciskamy 0.
Tryb eksploracji.
Właśnie. Tryb eksploracji, czyli tryb, w którym wyszukujemy punkty. Na chwilę jednak przejdźmy do trybu nawigacji. Jeszcze raz wciskamy 0.
Tryb eksploracji.
Oj. Aha, bo to trzeba być w tym trybie. Okej. Okay. No więc wciskamy teraz na przykład kratkę.
Etykietuj punkt.
No właśnie, etykietuj punkt. Tutaj możemy dodać punkt, jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu, to tutaj wciskamy kratkę, wpisujemy nazwę punktu, dajemy OK, ustalamy, czy ma być pozycja od chwili pisania, czy w tym momencie brana pod uwagę i to tyle. I wtedy będzie nas od tego momentu informował. I oczywiście możemy tam jeszcze dodatkowo zaznaczyć mu, czy to jest punkt kontrolny, czy to nie jest punkt kontrolny. No generalnie rzecz biorąc, tego rodzaju ustawienia to może później. No i w zasadzie teraz musielibyśmy znowu wejść do trybu, do funkcji, do menu funkcje. Wyłączamy tryb uczenia, wchodzimy do trybu na eksploracji. Takie właśnie można dane uzyskać od Lodestone'a. W tej chwili no, są one niekompletne, ponieważ ostatnia moja pozycja względem tego punktu była właśnie taka i ja potem wyłączyłem jakby odbiornik, wyłączyłem Lodestone'a, bo znam mniej więcej drogę. Więc nie przejmujmy się tym. Wchodzimy jeszcze raz do funkcji. Oj, to nie to. Aha, tutaj się już niestety nie da. Tutaj się już niestety nie da. Ale tutaj w zasadzie jest dosyć prosta nawigacja, ponieważ poruszamy się też klawiszami numerycznymi i mamy tak, dwójka to jest północ, ósemka to jest południe, czwórka to jest, zdaje się, zachód, a szóstka to jest wschód. Może coś pomieszałem, ale to się sami chyba zorientujecie. I klawisze pośrednie to są kierunki w stylu północny, zachód, nie wiem, południowy wschód i takie inne różne kombinacje. Także no tutaj musicie sobie sami jakby to rozgryźć. Jeżeli macie dużo punktów, no to się oczywiście przydaje, chociaż ja najczęściej używam wyszukiwarki, bo jestem po prostu leniwą istotą i mi się nie chce tam klikać tych klawiszy, żeby coś tam wyłuskać, ale to się czasami jednak opłaca, ponieważ jeżeli klikniemy już, dojedziemy do jakiegoś punktu, to mamy dodatkowe menu tego punktu i możemy go na przykład usunąć. Wciskamy tutaj menu. Mamy menu bieżący punkt na przykład. Rozwijamy to menu.
Zaznacz 1 z 4.
Możemy go zaznaczyć jako punkt kontrolny, czyli taki, który będzie oznajmiany.
Zablokuj punkt 2 z 4.
Zablokuj, nie wiem, o co chodzi.
Uaktualnij,
czyli wyedytuj.
Usuń 4.
I usuń. Tak możemy właśnie edytować punkty w trybie eksploracji. To jest tryb właśnie odpowiedzialny za edycję punktów, za wyszukiwanie tych punktów i tak dalej, i tak dalej. No raczej będziemy się posługiwać tutaj podczas nawigacji w trybie nawigacyjnym, więc wejdźmy do trybu nawigacji i przejdźmy się teraz po menu Lostona w 1. Rozwijamy funkcję. No tak jak powiedziałem, w tryb eksploracji, czyli tryb wyszukiwania, zarządzania tymi punktami, to masz naszą bazą.
Znajdź punkt 29.
To jest właśnie wyszukiwarka punktów, o której mówiłem wcześniej. Jeżeli to zaznaczymy, to będą nam oznajmiane punkty kontrolne, że zbliżamy się do punktu kontrolnego na przykład. Idź do, nie wiem, o co chodzi. No właśnie, etykietuj komórkę, to jest to samo co w skrócie klawiszowym.
Wprowadź punkt 6-9.
Wprowadź punkt. To jest też odpowiednik skrótu klawiszowego.
Nagraj notatkę. 7-9.
Nagraj notatkę.
Otwórz notatkę. 8-9. Wykluczenia 9-9.
No i właściwie to jest tyle.
Funkcje. Podstawę 1. Baza danych.
Baza danych.
Wczytaj bazę danych. 1-5.
Wczytaj bazę danych. Tutaj możemy wczytać naszą bazę z pliku tekstowego na przykład.
Importuj bazę danych. 2-5.
Tak.
Eksportuj dane osobiste. 3-5.
Dane osobiste, czyli punkty, które podczas tworzenia jakby zaznaczyliśmy jako punkty prywatne, ponieważ w Lostonie też jest taka możliwość i można po prostu takie coś zrobić.
Eksportuj wszystkie dane, 4-5.
No właśnie, wszystkie dane.
Wyślij 5-5.
I wyślij, na przykład mailem.
Baza danych, punkty kontrolne, poznane przez 9.
Punkty kontrolne.
Wczytaj punkty kontrolne, 1-2.
Wiadomo, o co chodzi.
Wyślij 2-2.
I też wiadomo, o co chodzi.
Punkty kontrolne. GPS, poznaj 4.
GPS.
Podłącz domyślny GPS 1-3.
Też chyba nie trzeba tego tłumaczyć. No domyślny GPS to jest taki, który mamy w ustawieniach jako domyślny zaznaczony. Ja w tej chwili mam ciągle niestety wewnętrzny odbiornik w Nokii na zewnętrzny odbiornik firmy Pentagram. Czekam i cały czas do mnie idzie pocztą, no więc Poczta Polska działa jak działa. I w związku z tym jest taki numer, no ale nieważne.
Znajdź GPS 2-3.
Tutaj możemy znaleźć GPS, jeżeli tego nie zrobiliśmy wcześniej.
Rozpocznij zapis protokołu 3-3.
Zapis protokołu, no jeżeli ktoś lubi grzebać w źródłach, to jest coś dla niego. Tutaj można się dowiedzieć, co nam satelita konkretnie wysyła. No raczej dla użytkowników albo dociekliwych bardzo, albo zaawansowanych.
GPS pozycja, poznać 5-5.
Pozycja. No właśnie, tutaj w tej chwili telefon jest w trybie online, natomiast gdyby był w trybie offline, to by tej pozycji nie było. No jest to właśnie pozycja względem komórki.
Rozpocznij licznik podróży, 2-4.
Rozpocznij licznik podróży, czyli wystartuj ten licznik. Jeżeli na przykład będziemy mieli teraz odbiornik i wystartujemy ten licznik podróży, to będzie nas informowało po pokazaniu tego licznika, ile przebyliśmy kilometrów, czy metrów, czy czegoś.
Wyzeruj licznik podróży. 3-4.
No właśnie, wyzeruj.
Pokaż licznik podróży.
I pokaż.
Pozycja podnagu 5-9. Astronomiczne podnagu 6-9.
Kolejnym elementem tego menu jest menu astronomiczne i to jest menu kuriozalne moim zdaniem. Nie wiem, czy to jest właściwość systemu GPS, czy to jest po prostu właściwość Lodestone'a. Natomiast tutaj mamy dostęp do takich danych, które raczej podczas nawigacji osoby niewidomej się nie przydają, ale kto wie, kto wie.
Wschód i zachód słońca, 1:14.
No właśnie, wschód i zachód słońca na przykład.
Azymut słońca, 2:14. Wysokość słońca, 3:14. Deklinacja słońca, 4. Rekwestencja słońca, odległość do słońca, 6. Wschód i zachód księżyca, azymut księżyca, 8. Wysokość księżyca, deklinacja księżyca, rekwestencja księżyca, odległość do księżyca, faza księżyca, 13. Cykl księżyca, 14:14.
Zaobserwowałem, że to naprawdę działa. No, to znaczy, no, kiedyś próbowałem to przetestować i faktycznie wschód i zachód słońca, który właśnie testowałem, został obliczony dosyć sensownie i faktycznie tak jak obliczył, zachód słońca nastąpił. Także jest coś w tym sensownego, natomiast nie widzę jakoś tego zastosowania, jeżeli chodzi o nawigację przez osoby niewidome. Być może to jest właściwość systemu GPS, który po prostu nikt z tego programu nie usunął. No ale cóż. Kolejnym elementem ważnym w Lodestone'ie, chyba najważniejszym, to są ustawienia, w które oczywiście wchodzimy, OK. Dźwięk włączone. To jest pozycja, to jest opcja, która jest bardzo przydatna, to znaczy w Lodestone'ie wszystkie wydarzenia mają swoje odpowiedniki dźwiękowe. Łącznie ze złapaniem sygnału, straceniem sygnału, zbliżanie się do punktu, oddalanie się od punktu i tak dalej. To wszystko ma swoje sygnały dźwiękowe. I tutaj możemy właśnie w tej opcji wyłączyć je lub włączyć. Przy czym jeszcze powiem tak dodatkowo, że te sygnały można modyfikować w kolejny zakładce, o której później.
Wibracja wyłączone. 2:19.
No tutaj właśnie wydarzenia są sygnalizowane przy pomocy wibracji.
Max, promień wielokrotny 200. 3:19.
To jest maksymalny promień wyszukiwania w metrach podawany. Jeżeli mamy, używamy wyszukiwarki, to tutaj się to przydaje.
Wyniki wyszukiwania 5:419.
Maksymalna liczba wyników wyszukiwania, które nam będzie pokazywał.
Wyniki dla okolicy 10:519.
To jest użyteczne w przypadku użycia przycisku pokaż okolice, czy brzmiącego mniej więcej podobnie. W każdym razie jest taki w Lodestone'ie w jednym z menu, które jest chyba dostępne przy podłączonym GPS-ie, zdaje się. I tutaj właśnie, kiedy klikniemy na ten przycisk, to wtedy będzie nam pokazywał punkty w naszej okolicy.
Czas ważności dla wielokrotek 300, 6:19. Czas ważności dla wielokrotek, pokaż czas ważności wielokrotek 300, max, odległość Z, 2, L, wielokrotek 10, 9:19.
Maksymalna odległość i zbliżenia. To jest maksymalna odległość w metrach podawana, która po przekroczeniu której Lodestone będzie nas informować, że zbliżamy się do jakiegoś punktu. Czy też to jest minimalna? No niespecjalnie tego to testowałem, także tutaj musicie poeksperymentować sami. Natomiast domyślna wartość 10 metrów mi w zupełności odpowiada. To jest czas chyba w minutach, aczkolwiek nie jestem o tym do końca przekonany, ponieważ tutaj w dokumentacji nie ma na ten temat żadnej wzmianki. Jest to czas, po przebyciu którego będziemy na danym punkcie. Czyli załóżmy, że jedziemy sobie autobusem i chcielibyśmy, żeby Lodestone nas informował na przykład o tym, że za 5 minut będziemy zbliżać się do przystanku X. No to tutaj możemy sobie ustawić tą odległość i będzie nas informować o czasie zbliżenia. Pewnie to jest wyliczone na podstawie szybkości i tak dalej, aczkolwiek no wiadomo, że to jest uśrednione, także trzeba na to też wziąć pewną poprawkę.
Promień przybycia 16:11:19. Oznajmianie komend wielokrotek, zbliżasz się do 12:19. Automatycznie na wielokrotek wyłączone 13:19. Wybudzanie wyłączone 14:19.
Wybudzanie. Też o tym zdaje. W ogóle dokumentacja polska Lodestone'a ma to do siebie, że jakkolwiek umożliwia szybki start osobie, która nie miała nigdy styczności z tym programem, to jednak jeżeli chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, jakichś zaawansowanych funkcji, które tutaj też są, to niestety tutaj dokumentacja milczy. Z tego co wiem, tutaj ta funkcja wybudzania w zasadzie daje nam tylko to, że jeśli ją aktywujemy, to przed każdym ważniejszym komunikatem mamy uwaga. No to więc takie w zasadzie wkurzające, mnie to bardzo wkurzało, także to wyłączyłem, zostawiłem ustawienie domyślne.
Czas ważności lewy wielokrotny 5, 15, 19. Wyłączanie wygasza wielokrotne, włączone, 16, 19.
No to jest bardzo użyteczne, ja ten podcast jest nagrywany, że tak powiem, w takich odcinkach, takich cyklach, więc no wcześniej to było, kiedyś to było wyłączone i miałem właśnie skutki takie, które obserwowaliście, czyli wygaszacz, który się włączał w zasadzie w najmniej odpowiednim momencie. Tutaj, jeżeli włączymy tą opcję, to mamy to wyeliminowane.
Czas ważności dla wielokrotne 60, 17, 19.
To jest czas ważności dla wygaszacza.
Potwierdź wyjście wyłączone, 18, 19.
No nie trzeba tego tłumaczyć.
Nazwa użytkownika, 19, 19.
To jest nazwa użytkownika, która się liczy, jeśli chcemy się wymieniać punktami z innymi użytkownikami Lodestone'a przy użyciu centrum wymiany punktów, które jest właśnie w tym na stronie projektu.
Zakładka ustawienia monitorowania 2.5. Monitorowanie sygnał wielokrotny wyłączone. 1.9.
Szczerze powiedziawszy, to jakoś niespecjalnie mi to coś dało. To znaczy, ta zakładka, ja tutaj się tak troszkę grzebałem, tak żeby sprawdzić, o co tu chodzi. Nie wiem, czy to może dotyczyć monitorowania sygnału komórkowego, nie mam pojęcia. Tutaj właściwie można zostawić domyślne ustawienia takie, jak są. No jeżeli ja tutaj coś grzebałem, no to tylko tak dla eksperymentów i w zasadzie jeżeli coś zostawiłem, to znaczy, że nie dało to żadnego efektu. Tutaj w większości opcji w tej zakładce użycie większości opcji nie daje efektów bezpośrednio, tak więc może ją pominiemy.
Zakładka ustawienia wyświetlania 3.5, wyświetlanie kierunku wielokrotny kompas 1.7.
Tutaj możemy ustalić, w jaki sposób aplikacja będzie nam wyświetlała dane. Może wyświetlać kierunki na przykład. Tutaj
kierunku punktu, wyświetlanie kierunku wielokrotny kompas.
Wyświetlanie kierunku.
Zaznaczony kompas 2.4.
Może być kompas.
Wyświetlanie kierunku. Zegar 3.4.
Zegar.
Wyświetlanie kierunku. Uproszczony kompas 4. Wyświetlanie kierunku. Stopnie 1.4.
Stopnie.
Wyświetlanie kierunku. Zaznaczony kompas 2.4.
No i tutaj właśnie można sobie dostosować Lodestone'a do naszych potrzeb. Ja tutaj mam domyślne, natomiast
kierunek punktu. Uproszczony kompas 4. Kierunek punktu. Stopnie względne. Kierunek punktu. Stopnie 1. Kierunek punktu.
No więc tutaj widzimy, że można dostosować do swoich potrzeb. Więc widzimy, że jestem ciekaw w sumie, czy jest ktoś, kto na przykład za pomocą Lodestone'a sterował okrętem, bo skoro tutaj są takie jednostki jak węzły, stopnie i tak dalej, no to kto wie.
Jednostka odległości metryczne, 5.7.
Nawet tutaj jednostka odległości.
Jednostka odległości, zaznaczone metryczne. Jednostka odległości, angielski, jednostka odległości, morski, 3.3.
Nawet tutaj jest
jednostka odległości, zaznaczone metryczne.
Odległość morska, także
jednostka wysokości metryczne, 6.7. Pomiar wysokości średniej poziomu morza, 7.7.
No więc tutaj właściwie nie będziemy nic ustawiać, chyba że wiecie co robicie i chyba że no tutaj właściwie można dostosować Lodestone'a do naszych potrzeb, do naszych aktualnych, do naszej aktualnej sytuacji nawigacyjnej, w jakiej się znajdujemy, czy płyniemy statkiem, czy idziemy po prostu pieszo, czy jesteśmy, no właściwie tutaj sami wiecie chyba po tych opcjach, które tutaj pokazałem.
Zakładka ustawienia GPS 4.5, godziny wyrównania wielokrotek 1.9.
Tu się zaczyna taka czarna plama u mnie. W zasadzie nie wiadomo, o co tutaj chodzi z tymi wyrównaniami minut, godzin. Automatycznie synchronizuj z czasem GPS. Ja nie wiem tak do końca też, co to jest, dlatego że sama nazwa wskazuje, iż ta opcja będzie synchronizować zegar telefonu, tak podejrzewam, z czasem GPS-a. Z tym, że niestety czas systemu GPS jest o godzinę w tył w porównaniu do czasu polskiego, ponieważ jest to czas UTC. Więc po prostu jest to do tyłu i stąd raczej nie polecam włączać tej opcji.
System GAS, zeszyt wyłączony, 4 z 5.
System EGNOS jest systemem budowanym przez Unię Europejską w celu poprawy jakości GPS-u. W tej chwili myślę, że większość odbiorników już obsługuje ten system. Jeżeli wasz też obsługuje, no to spokojnie tutaj możecie go zaznaczyć.
Próg szybkości 0, ping 9. Włącz zakresu użytku wielokrotny 8, kierunek programu wielokrotny wyłączony. Szybkość programowo wyłączone 8, ping, źródło G, E, S, złe dot, 9, 9.
Tutaj jest domyślnie źródło GPS, Bluetooth, natomiast jeżeli mamy tylko odbiornik wewnętrzny, to zaznaczamy.
Wybierz. Źródło G, E, S, źródło G, E, S, telefon, 22.
Telefon.
Zakładka ustawienia G, E, S, 4, 5.
Ja też dzisiaj będę pokazywał. Będę pokazywał, jak zachowuje się odbiornik w Nokii N82, po to, żebyście mogli sobie zobaczyć po prostu, jak to działa.
Zakładka ustawienia dźwięku 5500.230.400.170.
To jest zakładka, o której mówiłem wcześniej, to znaczy, jeżeli chcecie dostosować Lodestone do waszych potrzeb, jeżeli chodzi o dźwięki, jeżeli coś was denerwuje, na przykład, że dźwięk na zbliżanie się jest za bardzo, nie wiem, piszczący, albo za wysoki, albo za niski, to tutaj można go, że tak powiem, obniżyć, podwyższyć. To są częstotliwości podawane w hercach, zdaje się, więc nie będzie problemu. Anulujemy te ustawienia. No, jeżeli byśmy chcieli zapamiętać, to musimy kliknąć F1, my klikamy jednak niestety F2, no bo nie będziemy tutaj sobie grzebać.
Ustawienia anulowane.
Ustawienia anulowane, zostałem przywrócony teraz do ustawień wcześniejszych. No i w zasadzie to jest wszystko, co na temat obsługi Lodestone'a mógłbym powiedzieć. Teraz czas na wycieczkę w terenie. Witam wszystkich już na zewnątrz. W tej chwili jestem na dworze przed swoim domem. Temperatura, szczerze powiedziawszy, nieciekawa. Minus 5 stopni w tym momencie mamy na termometrach, także troszkę pomarznę, no ale czegoś nie robi dla tyfla podcastu. Z góry też przepraszam za jakość tego nagrania. Może być niefajna, ponieważ są to rzeczywiście warunki dosyć śmieszne, w związku z tym może być z tym dźwiękiem też niefajnie, mój głos może być słyszalny bardzo różnie. Mam nadzieję, że jednak w miarę to, co teraz będę mówił, będziecie słyszeć. Jesteśmy teraz na zewnątrz, no i właściwie mamy telefon z odbiornikiem wyłączonym. Ja na początek pokażę, jak to się robi w Nokii N82, żeby ten wewnętrzny odbiornik włączyć. Wchodzimy na początek. Może go podgłośniliśmy. Podgłośnimy go trochę. Mam nadzieję, że go będzie się słyszeć. No, nie wiem, ale zobaczymy. Wchodzimy do menu narzędzia. Wchodzimy w ustawienia. Ogólne. Pozycjonowanie. Metody. Zaznaczamy wspomaganie GPS najlepiej. I zaznaczamy zintegrowany GPS również. Zaznaczamy. Wracamy do menu głównego telefonu naszego i wchodzimy do Lodestone'a, odpalamy Lodestone'a. I łączymy się z naszym odbiornikiem, łączymy się z systemem GPS. Podłącz domyślny GPS. Zintegrowany GPS. No właśnie, brak sygnału. Coś tutaj się stało z linkami.
No i to jest podstawowy minus tego zintegrowanego odbiornika w Nokia N82, że bardzo dużo czasu trwa, zanim on ustali pozycję. Odbiornik zewnętrzny dawno by już tą pozycję znalazł, przynajmniej mój pentagram, który posiadam. Mamy jednak czas na... na włączenia w oznajmiania. To się przydaje, jeśli na przykład chcemy być oznajmiani o punktach kontrolnych. Wczytamy nasze punkty. Może, a może jeszcze inaczej zrobimy? Czy to jest w ogóle sens? Nie, czytamy po prostu nasze punkty kontrolne, które mamy. I w tym momencie punkty kontrolne zostały włączone. I czekamy na ustalenie pozycji, co jest niestety dosyć czasochłonne. Przepraszam za te efekty specjalne. No sami słyszycie, że jednak ten odbiornik, który jest domyślnie w Nokii, jest straszny. Trzeba na tą pozycję długo czekać. Ja tylko się jeszcze zastanowię. O. Mamy już nasze dźwięki. Chowamy telefon do kieszeni. Mam nadzieję, że będziecie... O właśnie. Już mamy sygnał. Mamy sygnał GPS. Mam nadzieję, że zrozumiecie te komunikaty. Teraz możemy posprawdzać sobie te kontrolki, które tutaj są w tym lodestonie. Wciskamy na przykład trójkę. Właśnie on tak. Pozycja ustalona. Widzi w tej chwili jeszcze siódemką. Sprawdzamy. Może widzi 5 satelitów. Zewnętrzny odbiornik jest w stanie u mnie wykryć satelitów 7 i to do tego w domu. Także widzimy, że to co on tu reprezentuje, ten odbiornik w Nokii N82, ten wewnętrzny, no jednak nie jest to, co tygrysk był najbardziej. No cóż, czas wyjść, czas rozłożyć laskę. GPS nie jest narzędziem, które nam pomoże i które działa bez laski, więc nie zastąpi nam tej laski. Idziemy, wychodzimy poza nasz dom. Przy okazji zobaczycie, jak się zmienia odległość. Oh my god. Strasznie śnieg przeszkadza. Podaje. Dokładnie. Idziemy.
Jeszcze krótki komentarz odnośnie tego, co się właściwie działo i odnośnie całej tej sytuacji. Po pierwsze wybrałem trasę na przystanek autobusowy. Z tej prostej przyczyny, że po pierwsze jest to kolejne ogniwo w mojej trasie, która prowadzi do Poznania. No i po drugie, że to jest bardzo proste dojście na ten przystanek, wobec tego nie ma żadnych specjalnych zakrętów takich, które by mogły jakoś wpłynąć na to, że się zraziciel tego GPS-u, ponieważ no, jeżeli są te zakręty, i są punkty w dalekiej odległości od ciebie, to faktycznie może gadać czasami bzdury. Co jeszcze? No, dlatego właśnie radzę te punkty ustawiać w odległości dosyć takiej bliskiej od siebie, minimum 15 metrów. Co jeszcze? Agata. Agata, która gada bardzo dziwnie, jak zauważyliście albo nie. Na przykład, że właśnie mówił tutaj w czasie tego nagrania, zobaczycie, że będzie mówił przystanek ogrodowa 3,71 metrów na godzinę, no załóżmy tam 11 czy 12, 40. To jest problem Agaty, jeżeli mówi 3,71 albo 3,72 albo nie wiem, 2,14. No to jest 214, 317. Może to być mylące czasami, ale można się też do tego jakoś tam przyzwyczaić. No i co? Może jeszcze wejdę w czasie tego nagrania, ale na razie się zamykam.
No właśnie. Tu są tory kolejowe, które są po prostu świetne, bo są niestrzeżone. To się może na nich znaleźć. I załóżmy, że chcemy je na przykład znaleźć. W tym celu klikamy kratkę. Wpiszemy nazwę punktu. Tory. Bieżącą pozycję najlepiej. Dobry. Mam nadzieję, że go rozumiecie. Sprawę dla informacji, oczywiście nie jest to obowiązkowe. Agata dosyć śmiesznie mówi, tam mówi 2-0, to znaczy 20 metrów. Jeżeli by dobrze słyszę. To nie wiem, co prawda, kiedy mam telefon śpieszony, więc to jest bardzo trudne do wysłyszenia w tym momencie. Mam nadzieję, że wy to rozumiecie. Co tam mówi? Zostało. możemy powiedzieć, że faktycznie na godzinę. Jak się będziemy bardziej do tego zbliżać, to będzie nam już dokładniej mówił. Oczywiście. Straszliwy, więc nie wiem, czy to słyszeliście, natomiast jesteśmy już teraz na naszym przystanku.
Myślę, że taki w miarę długi podcast jednak wymaga pewnego podsumowania. No i co by tak na szybko powiedzieć? No cóż, tak jak słyszeliście, GPS może być dostępny dla osób niewidomych, może być dość pomocny, nawet bardzo pomocny dla osoby niewidomej. Ja obecnie, szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek nawigacji takiej większej w przestrzeni bez GPS-u. Zawsze kiedy muszę wyjść gdzieś na dwór, właśnie korzystam z tego rozwiązania. Osoby niewidome mogą używać GPS-u albo kupując nawigatora, albo instalując na swoim telefonie programy i kupując oczywiście odbiornik, jeżeli nie macie telefonu, który posiada wewnętrzny odbiornik. Ja polecam odbiornik zewnętrzny. Ten podcast został nagrany na właśnie wewnętrznym jednak w Nokii, po to, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć, jak taki odbiornik działa. I to te błędy, które popełniał odbiornik, to wynika, jakby to nie wynika ze specyfiki systemu, tylko po prostu z kiepskiej jakości tego odbiornika. Chociaż nie można powiedzieć, no bo jednak pozycję ustalił dosyć szybko. Chyba 2 minuty mu to zabrało, chociaż jest to akurat, były to wtedy warunki dosyć dobre, bo była to po prostu otwarta przestrzeń, było to na zewnątrz. Niestety w warunkach idealnych no to jesteśmy dosyć rzadko, więc trzeba brać pod uwagę rozmaite czynniki, które no, nam te warunki zniszczą. Prawdą jest, że na przykład jeżeli jesteśmy w autobusie, jeżeli poruszamy się na zasadzie, że nie wiem, raz jesteśmy na zewnątrz, raz w autobusie, raz w samochodzie, czy gdzie, jakoś tak, czy raz w tramwaju, to niestety no, finalnie na odbiorniku w Nokii zostaje tylko 5 satelitów, a nie 9, a nie albo 8. Albo czasem nawet 4. Telefon komórkowy no jednak musi być w kieszeni, więc to robi swoje. Też jeżeli na przykład, często na przykład zdarza mu się, jeżeli jesteśmy w jakimś, nie wiem, w samochodzie albo w jakimś takim innym pomieszczeniu, które nie jest bezpośrednio pod niebem, to jest to, że na przykład zajmuje mu bardzo dużo to ustalenie tej pozycji. Na przykład w samochodzie, jeżeli poruszamy się, no to zajmuje mu to nawet pół godziny, tak więc może być już dawno po podróży, a on jeszcze nie znajdzie pozycji. Natomiast, no cóż, to zależy od Was, czy chcecie mieć jakby dobry sygnał, czy nie, no z tym, że ten dobry sygnał, no to jest właśnie dokładność. Na odbiorniku wewnętrznym nigdy nie udało mi się ustalić na przykład pozycji trójwymiarowej, na zewnętrznym, a i owszem, udało się. I to za pierwszym razem, i to do tego jeszcze w domu, co jest w ogóle rzeczą dosyć dziwną. 9 satelitów i to w domu, to jest, słuchajcie, rzecz, której jeszcze nie widziałem i trochę mnie zatkało, kiedy coś takiego usłyszałem z mojego Lodestona. Na zewnątrz odbiorniki zewnętrzne jednak się sprawują znacznie lepiej. Tutaj to właściwie te parametry, jak zobaczyłem te parametry, to jednak zatkało mnie, że można taki mieć fajny sygnał. Cóż, no ja jednak zachęcam do zakupu odbiornika zewnętrznego. To nie jest jakiś tam wydatek naprawdę duży. Mój kosztował 146 zł dokładnie, także jeśli no można to jakoś uzbierać albo można to po prostu przeznaczyć. Mamy też tutaj wybór, jeżeli chodzi o programy. Mamy Wayfindera i Lodestone'a. Lodestone to program darmowy i Wayfinder to program komercyjny. Jeżeli chodzi o instalowane, no oczywiście na telefonach komórkowych z Symbianem. No i co? No, nie będę się powtarzać, ale myślę, że jednak warto coś powiedzieć o tym, że jednak Wayfindera poleciłbym osobie, która często jeździ samochodem albo tylko jeździ samochodem i chce kontrolować jakby, czy ten samochód rzeczywiście dobrze jedzie. To wtedy być może to jest użyteczne. No, chociaż nie wiem, czy wtedy byłoby w ogóle sensownym kupować tego typu rozwiązanie, jeżeli i tak nie byłoby to nam specjalnie potrzebne. Myślę, że zakup Wayfindera przez osobę niewidomą, która chce być samodzielna, chce poruszać się samodzielnie, a nie samochodem, to jest jednak rzecz trochę chybiona, bo tak jak mówiłem wcześniej, posługuje się mapami samochodowymi, posługuje się internetem. Jeżeli macie telefon na kartę, na przykład jesteście osobami, które często poruszają się samodzielnie, pieszo, no to jednak polecam Lodestone GPS. Co jeszcze? No, generalnie to, co powiedziałem na temat GPS-u, to w zasadzie to jest tyle i nic nie mam specjalnego do dodania, poza może tym, że to jak dosyć taka mocna była ta pierwsza część tego podcastu i bardzo krytykowałem Wayfindera. Tylko, że tak jak powiedziałem, to jest podcast z pozycji osoby niewidomej, która chce poruszać się samodzielnie i jeszcze raz powtarzam, że nie atakuję Wayfindera, tylko uważam, że nie jest to program dla osób, do których jest kierowany. I to po prostu tyle. No to już naprawdę kończę. Zachęcę tylko Was do tego, żebyście nagrywali podcasty, ponieważ zauważyłem, że ostatnie 3 odcinki zaczynają się ich opisy od słów Killer of God. A więc jest to trochę śmieszne. Jeżeli nigdy nie nagrywaliście tyflo podcastu, to napiszcie do Michała Dziwisza, michał@dziwisz.net. On wam założy konto i wtedy po prostu będziecie mogli nagrywać podcasty. Zachęcam też tych, którzy nagrywali podcasty wcześniej, ale którzy się jakoś tak uciszyli, zamilkli, żeby coś wreszcie nagrali, no bo tak trochę nudno tu się robi na tym tyflo podcaście. 3 odcinki od Killera i to tego jeszcze w takim dużym odstępie czasu. To jest jednak trochę jednak mało, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co się dzieje na przykład na takim Blind Culteku. Także tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to zachęcam do pisania pod adres potepiony666@gmail.com lub też do dzwonienia na Skype'a pod nick killer_of_god. No i to jest właściwie tyle, co miałem wam dzisiaj do powiedzenia, do przekazania. Trzymajcie się i zapraszam na kolejny odcinek Tyflo Podcastu. Zapraszam też do Tyflo Stacji.